Pustelnia Błogosławione Salomei. Zamek. Powstał w wyniku działalności fortyfikacyjnej Henryka Brodatego, który po zabójstwie w 1227 roku w Gąsawie Leszka Białego i po śmierci w 1231 roku Władysława Laskonogiego sprawował opiekę nad małoletnim Bolesławem Wstydliwym. W zamku usytuowanym na niedostępnej skale przebywała przez kilka lat Grzemisława z małoletnim Bolesławem Wstydliwym. W latach od 1228 do 1242 Konrad Mazowiecki podejmował próbę zdobycia grodu. Klasztor Klarysek. Na ruinach książęcego grodu, kilkanaście lat później, siostra księcia Bolesława Wstydliwego, Salomea, zbudowała klasztor. Trudno obecnie w to uwierzyć, jak wszystkie niezbędne do funkcjonowania zgromadzenia sióstr budynki mogły się pomieścić na tak małym cyplu skalnym. Klasztor Klarysek, kościół, szpital dla ubogich, dom dla franciszkanów i dla ubogich. Ze względu na trudne warunki terenowe, prawie od samego początku, klaryski próbowały przenieść klasztor do Krakowa. W czasie swojego niespełna 60-letniego pobytu na Grodzisku, klaryski doświadczyły trudów życia codziennego. Kwiecie żywota błogosławionej Salomei. Urodzona w 1211 roku Salomea, jako trzyletnie dziecko zostaje przeznaczona na żonę dla Kolomana, syna Andrzeja II Węgierskiego. W wieku 7 lat Salomea zostaje zaręczona z Kolomanem i obejmuje, rok później, na krótko z mężem tron w Haliczu. Po jego śmierci z powodu ran odniesionych w walce z Tatarami w 1241 roku, Salomea wraca do Polski i wstępuje do drugiego zakonu świętego Franciszka z Asyżu. W latach od 1245 do 1255 buduje klasztor Klarysek w Zawichoście, który wobec zagrożenia litewskiego i tatarskiego oraz wylewami Wisły zostaje przeniesiony do Grodziska w 1257 roku. Papież Aleksander IV zatwierdza translokację klasztoru, a w bulli pojawia się nazwa Lapis Sancta Mariae. Po 10 latach urządzania zgromadzenia w nowym miejscu, Salomea lokuje na prawie średzkim miasto Skała. W roku 1268 obłożnie chora Salomea umiera w opinii świętości. Po śmierci Bolesława Wstydliwego i opuszczeniu konwentu przez część klarysek, klasztor zaczyna podupadać. Grasujące w okolicy bandy źle opłacanego wojska zmuszają zakonnice do opuszczenia klasztoru. Wobec zaistniałej sytuacji Władysław Łokietek, pod namową żony Jadwigi, przenosi przed rokiem 1320 klasztor do Krakowa. Zatwierdzenie kultu Salomei Piastówny. Śladem dawnej fundacji na Grodzisku była tylko kapliczka utrzymywana przez klaryski z Krakowa, dla upamiętnienia pobytu swej świętej matki, założycielki zgromadzenia. Zmiana nastąpiła w okresie kontrreformacji, po wstąpieniu Wazów na tron Polski. Ważnym argumentem do wyniesienia na ołtarze Salomei Piastównej i Królowej Halickiej było ustąpienie zarazy w skale na początku XVII wieku, po odprawieniu pielgrzymki do jej grobu znajdującego się w klasztorze franciszkanów w Krakowie. Proboszcz skalski postawił krzyż na Grodzisku, a parę lat później klaryski zbudowały mały kościółek i zapewniły utrzymanie kapelana i kościelnego. Na wniosek biskupów Piotra Gębickiego i Andrzeja Trzewickiego Święta Kongregacja Obrzędów wydaje dekret o kulcie Salomei szerzącego się od niepamiętnych czasów, a papież Klemens X zatwierdza go w dniu 17 maja 1673 roku. Zespół architektoniczno-rzeźbiarski. Założenie rzeźbiarsko-architektoniczno-krajobrazowe na Grodzisku nabrało interesującego wyglądu po rozległych pracach zrealizowanych w latach od 1676 do 1689 przez Sebastiana Piskorskiego. Opiekun i spowiednik krakowskich klarysek, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, pisarz i poeta, wybitny duchowny, teolog i nauczyciel synów Jana III Sobieskiego. Za pieniądze krakowskich klarysek, głównie Ludwiny Zamojskiej, i własne, odbudował w stylu manierystycznym, pustelnię błogosławionej Salomei. W dziele opublikowanym w Krakowie w 1734 roku zamieścił informację, że córki błogosławionej Salomei, klaryski, z miłości ku swej matce na skalę świętej Maryi wymurowały kaplicę pod wezwaniem w niebo wziętej Boga Rodzicy i błogosławionej Salomei. na miejscu jej szczęśliwego pomieszkania i pierwszego pochówku. Kościół. Jednonawowa, prostokątna, bryła kościoła o cechach zbliżonych do romańskich z barokowym hełmem wieży i wykrojem okien. Kolebkowo sklepiona nawa z lunetami i renesansową dekoracją kasetonową składającą się z palm, zwiastujących męczeństwo, lilii, symbolizujących dziewictwo oraz gwiazd, uosabianych z Chrystusem. Trójosiowy ołtarz główny z tak zwanego marmuru dębnickiego wykonał strona Negowicz. Środkowa jego część cofnięta jest w głąb, a dwa boczne ołtarze wysunięte są do przodu. Nad środkową mensą znajduje się obraz Matki Bożej w niebo wziętej, a ponad bocznymi są figury świętych, Józefa Oblubieńca i Sebastiana. W ołtarzu głównym, nad belkowaniem, dwaj aniołowie podtrzymują ramę obrazu z przedstawieniem ukoronowania Najświętszej Marii Panny, Franciszka Smuglewicza. Pod tęczą, w nawie, są dwa manierystyczne ołtarze boczne, po prawej stronie błogosławionej Salomei, a po lewej Chrystusa ukrzyżowanego z rzeźbą Marii Magdaleny. Wykonane z różowego marmuru figury zdobiące kościół i części ołtarzy wspaniale odznaczają się na tle ciemnych elementów, wykonanych z czarnego marmuru dębnickiego. W kościele możemy zobaczyć niektóre stare sprzęty, ambony, dwa konfesjonały i kilka ławek, o których wspomina w opisie Sebastian Piskorski, oraz organy z fabryki Leopolda Blomberga. Witraże fundowały rodziny ze skały i grodziska. Teren wokół kościoła jest ogrodzony murem, w którym są trzy barokowe bramy. Wykonana z żółtego marmuru brama główna prowadzi na plac kościelny, który możemy opuścić, położoną na jednej osi bramą, udając się do pustelni. Trzecią bramą, po prawej stronie kościoła, przechodzimy obok ogrodu Getsemańskiego na niższy placyk, tak zwany cmentarz z grotami modlitwy. Grodzisko. Mało czytelny napis tu wypocznianie moje, tu będę mieszkać, ponieważ wybrałam je sobie nad bramą główną, zawiera aluzję do błogosławionej Salomei, odnośnie wybrania tego miejsca. Na kolumnie na początku XX wieku zamontowano figurę świętej Klary, organizatorki drugiego zakonu świętego Franciszka. Po lewej stronie, na wprost wieży kościoła, stoi murowany dom dla kapelana i kościelnego, obecnie wykorzystywany, w okresie wakacyjnym, przez młodzież z ruchu oazowego diecezji kieleckiej. Na murze okalającym kościół ustawionych jest pięć naturalnej wielkości kamiennych posągów wyrzeźbionych w piaskowcu, przedstawiających członków rodziny błogosławionej Salomei i Henryka Brodatego. Przedstawiają one Henryka Brodatego po prawej, naprzeciwko jego żonę świętą Jadwigę Śląską z makietą kościoła, dalej Bolesława Wstydliwego, brata błogosławionej Salomei, za kościołem błogosławioną Kunegundę, żonę Bolesława Wstydliwego i króla Kolomana Węgierskiego, męża błogosławionej Salomei. Cmentarz. Przez trzecią bramę schodzimy na plac tak zwany cmentarny. Po dawnym murze okalającym klasztor i kościół, rozebranym na początku XX wieku, została tylko brama. Za nią stoi obelisk wapienny słonia, na nim granitowy graniastosłup zwieńczony figurką Matki Bożej Niepokalanie Poczętej. Wzniesiony w 1686 roku w trzecią rocznicę odsieczy wiedeńskiej. Stojący obok mały budynek skrywa pod jednym dachem trzy groty modlitwy, wykonane z kamieni i kawałków stalaktytów, nazywane przez Sebastiana Piskorskiego jaskiniami. Groty poświęcone są po lewej stronie Marii Magdalenie, w środku zaśnięciu Najświętszej Marii Panny, a po prawej stronie Janowi Chrzcicielowi. Z cmentarza prowadzą schody do pustelni wykonane na wzór 50 stopni różańcowych, przechodząc tam i z powrotem. Dawniej pielgrzymi pokonywali je na kolanach, odmawiając tajemnicę bolesną różańca świętego. Pustelnia. Budynek o rzucie zbliżonym do kwadratu, zwany w opisie Sebastiana Piskorskiego celą kiedyś błogosławionej, teraz pustelnią. Składa się z małego przedsionka, izby do spania i modlitwy oraz pomieszczenia przeznaczonego do biczowania. Nie zachowały się obrazy, polichromia i sprzęty będące na wyposażeniu pustelni. Na lewo od ołtarza napis Subi est desaurus meus ibi et cor meus, gdzie jest skarb twój, tam i serce moje. Na prawo znajduje się kamienne łoże, a nad nim napis Cui est somnus, gelidae mortis imago, czym jest sen, obrazem chłodnej śmierci. Zadrzewienia wokół założenia architektonicznego uznane są za pomnik przyrody.